To słowo znajdujemy w liście do Efezjan. Jest taki wspaniały list apostoła Pawła, list do Efezjan. 3 rozdział i wiersze od 8 do 12 i później wiersz 21. Ja posługuję się tą tak zwaną brytyjką, akurat dzisiaj, bo często czytam z innych tłumaczeń, ale dzisiaj z tego tłumaczenia, więc będzie tekst? Nie będzie. A, racja, przecież w innym miejscu są teksty. Jest tak. Więc pozwólcie, że ja to sobie przeczytam. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło wywiódł tajemny plan ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. I 21 wiersz. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Gdy czytam to słowo, to zadaję sobie pytanie, kto jest tym, który to słowo napisał? Oczywiście, my, zielonoświątkowcy, ewangeliczni, chrześcijanie, którzy się trzymają i mówią, my jak w pierwszym wieku, my jak za Piotra i za Pawła i za Jana, to od razu powiedzą, no autorem jest Duch Święty. Prawda, ale Duch Święty użył człowieka. I tym człowiekiem był kto? Apostoł Paweł. Wszystko akurat, jeśli chodzi o ten list, bo są różne teorie, ale gdy dochodzimy do tego listu, to jest takie prawie pewne. Możemy wiele za to dać, że to Paweł napisał ten list. Zresztą on tutaj o sobie, o swoich przeżyciach też bardzo dużo mówi. I zaczynam myśleć, dobra, no to kim był ten Paweł? Kto to był ten Paweł, który napisał te słowa? I gdy myślę o Pawle, to od razu muszę sobie przypomnieć ten jego cały życiorys i dowiaduję się, że Paweł to był człowiek, który był zanurzony w tym, co można by było nazwać tradycją hebrajską. To nie tylko, że on znał tekst Starego Testamentu. Bardzo dobrze znał ten tekst Starego Testamentu. Jeśli chodził do jednej z tych szkół, które wychowywały hebrajskie dzieci, jeśli jego rodzice byli dość bogaci, żeby go do tej szkoły posłać, to on opanował ten tekst Starego Testamentu w sposób, który nam jest poza naszym wyobrażeniem. Oni tak doskonale, pamięciowo, bo wtedy bardzo rzadko ludzie mieli możliwość, żeby wozić ze sobą całe teksty Starego Testamentu, więc musieli mieć je tutaj, w głowie. Gdziekolwiek by się znaleźli, to powinni mieć je całe w głowie, żeby w każdym momencie móc do tego tekstu wrócić. A już Tora to musiała być po prostu budzony w nocy i on był w stanie wydeklamować całą Torę. Ale więc to było, on nie tylko, że znał, ale on żył. On żył, czytamy o nim w innych miejscach, że on żył według tej tradycji, tej kultury. Robił wszystko tak, jak powinien robić Żyd. Każdego święta był w miejscu, w którym Żyd powinien być. Więc można by było powiedzieć, że on był przesiąknięty. Ale z drugiej strony urodził się, wychował się w mieście Tars, które było bardzo ważnym miastem w dzisiejszej Turcji. I jak wiele miast w dzisiejszej Turcji nie było założonych, to miasto nie było założone i wybudowane przez Turków. To miasto zostało założone, wybudowane przez Greków. To było greckie miasto. To było greckie miasto z całą grecką kulturą, z greckimi uczonymi, z greckimi szkołami. Paweł, wychowując się w tym mieście Tars, miał możliwość poznać się doskonale z tym, co było grecką kulturą. Czasami mówimy heleńską, bo ona nie tylko była ograniczona do tego miejsca, gdzie Grecy mieszkali, ona się rozszerzyła na cały basen Morza Śródziemnego. I gdy spotykało się Pawła i chciało się z nim porozmawiać o jakichś filozofach, stoikach, o cynikach, to nie było problemu, dlatego że Paweł doskonale orientował się w tej kulturze. Ale jeszcze trzecia rzecz, niezwykły człowiek, dlatego że ten mówił na pewno mówił po grecku, pisał w języku greckim, czytał w języku greckim, więc był wykształcony w kilku językach, ale od urodzenia nie wiemy dokładnie z jakiej przyczyny. Nie wiemy, co spowodowało, że od urodzenia był obywatelem rzymskim. W jaki sposób jego rodzina była taka, że ten przywilej, bo to był przywilej, byli ludzie, którzy byli obywatelami Rzymu i byli ludzie, którzy nie byli obywatelami Rzymu. I obywateli rzymskich dotyczyło inne prawo, a tych spoza Rzymu dotyczyły inne prawa. Na przykład tych nieobywateli rzymskich krzyżowano, ale Rzymianina, obywatela rzymskiego, nie wolno było krzyżować. I Paweł był takim człowiekiem, uprzywilejowanym w pewien sposób, ale też musiał, z tego wynika, był nieźle zorientowany w prawie rzymskim. W pewnym momencie tam znajduje się przed Festusem, chyba to było, i jest oskarżany przez arcykapłanów i on wie, że jemu przysługuje prawo odwołania apelacji do cesarza. I to robi. I apeluje i wtedy Festus mówi, no ja w tej sprawie, Żydzi, kocham was, chciałbym po waszej myśli tutaj to rozstrzygnąć, ale ja w tej sprawie już nie mogę nic zrobić. On się odwołał, więc pojedzie do cesarza. Prawda? Więc to był człowiek, który żył w tych kulturach. I był w nich jakoś zanurzony. I to nie był człowiek, który był byle jak jakoś obeznany z tymi kulturami. potrafił też oddać właściwy szacunek tym kulturom. Znajduje się w Atenach i bardzo ciekawie o Ateńczykach mówi. Widzę, że jesteście bardzo pobożni. On nie mówi, wy wstrętni Ateńczycy bałwochwalcy. Nie, on zaczyna od tego, mówi, jesteście bardzo pobożni. I zaczyna mówić im Ewangelię. Ale słuchajcie, ten człowiek, Paweł, był też niezwykłą osobą, jeśli myślimy, rozważamy tekst Nowego Testamentu. To jest Nowy Testament. I jesteśmy prawie przekonani, pewni, że 13 ksiąg z tego, a niektórzy mówią 14, bo dołączają do tego list do Hebrajczyków, to są księgi napisane przez Pawła. To są rzeczy, które napisał Paweł. Oczywiście, my bardzo mocno wierzymy, jako ci ewangeliczni, wierzymy bardzo mocno w to, że to była inspiracja Ducha Świętego, że była w tym obecność Boża. I nie zaprzeczamy temu, ale to Duch Święty posłużył się kulturą, obeznaniem, też językiem tego człowieka, który nazywał się Saul z Tarsu, żeby te księgi napisać. I co to znaczy dla nas tutaj w tym kościele i w ogóle dla ludzi dzisiejszego pokolenia, którzy mówią o sobie, że są chrześcijanami? To znaczy mniej więcej to, że tak naprawdę w olbrzymiej części to, co się nazywa teologią chrześcijańską, to jest w jakiś sposób teologia autorstwa Pawła. Najpierw tego, który wcześniej nazywał się Saul z Tarsu, a później nazywał się Paweł. To on to napisał. I to on spowodował, że my możemy poznawać tą teologię. Co to jest teologia przede wszystkim? Przede wszystkim to jest to, jaki jest Bóg. Prosto. Ja nie będę się bawił w jakieś tam zawiłości. Prosto. Jaki jest Bóg? Jaki jest ten Bóg? Widziałem niedawno takie właśnie hasło. Jaki jest twój Bóg? Bardzo dobre pytanie. Jaki? I Paweł napisał nam. Napisał nam i my możemy to czytać. I możemy wiedzieć. I tylko jest pewien problem z tym. My, ludzie XXI wieku, kiedy byłem małym chłopcem, to myślałem, kiedy będzie ten rok 2000. A teraz mówię o sobie, ludzie XXI wieku. Jestem człowiekiem XXI wieku. My, ludzie XXI wieku, gdy przechodzimy do takiego działu jak teologia, to jesteśmy przyzwyczajeni do takich pewnych skryptów. I te skrypty wyglądają w ten sposób, że ci autorzy różnych książek piszą rozdział taki, rozdział o Bogu, argumenty na istnienie Boga, potem przymioty Pana Boga, no i potem piszą o Kościele, piszą o aniołach, piszą, no takie różne rozdziały piszą. I każdy rozdział, jak ktoś taki pisze, to ma swój numerek jeszcze. I można nawet później odwołać się i powiedzieć, no powiedzmy, Bultmann w takim dziele, w tym i w tym rozdziale napisał coś takiego. A u Pawła nie wygląda to w ten sposób. U Pawła to wszystko jest zanurzone w jego życie. On tutaj zauważa, że ktoś przychodzi i jest jakimś zagrożeniem dla Kościoła i on na to odpowiada. I odpowiadając jeszcze mówi o tym, że to jego spotkanie z tymi ludźmi wyglądało w ten sposób. I my to wszystko czytamy i myślimy sobie, byłoby nam łatwiej, gdyby to wszystko było takie skatalogowane. Powiedzmy, 40 artykułów na temat Ducha Świętego. I mamy jakieś pytanie dotyczące Ducha Świętego i mówimy, artykuł numer 22 wyjaśnia to w ten sposób, sprawa się kończy. Albo mamy, bo też Paweł o tym pisał, jakieś 20 artykułów na temat życia rodzinnego. I teraz na przykład czasami przychodzi nam odpowiadać na pytanie, no czy rozwiedziona osoba może to, czy tamto, jak to jest tą rozwiedzioną osobą, gdy taka trafia do naszej wspólnoty. No, a my wtedy wyciągamy artykuł numer 5 z katalogu tego na temat życia rodzinnego. Sprawa jasna. Ale to nie jest tak. Słuchajcie. To nie jest tak. Żeby tą teologię z tego, co napisał Paweł, przeczytać i żeby ją używać, żeby jakoś sobie z nią radzić, to trzeba ciężko popracować nad tym tekstem. Trzeba ten tekst zrozumieć. I słuchajcie, każde pokolenie musi dokonać tego od nowa. Musi zrobić to dla siebie. Ja właśnie na tej konferencji, której byłem, tak co chwila jakoś zahaczałem o stoisko z książkami. I na tym stoisku z książkami mnóstwo książek właśnie dotyczących teologii. W naszym pokoleniu, przecież to Calvin już napisał, no Luther już to napisał, no nawet Anselm z Canterbury już to napisał. No i po co oni znowu to piszą? To, że Anselm pisał dla swojego pokolenia. A ci ludzie, których mamy na półkach teraz w sklepach z książkami i w bibliotekach, to są ludzie, którzy piszą dla naszego pokolenia. Ludzi, którzy żyją na przełomie XX i XXI wieku. Inaczej myślą, inaczej wyrażają się. Inni są w ogóle i muszą zrozumieć to, co napisał Paweł kiedyś, w pierwszym wieku naszej ery. Każde pokolenie musi tą robotę wykonać dla siebie. I zaraz dowiecie się, po co wykonujemy tą robotę. Po co robimy tą robotę. I czasami to jest ciężka robota. Czasami to jest... są ludzie, którzy... Ja podziwiam tych ludzi, ja nie mam takiego zapału, ale są ludzie, którzy potrafią z tymi tekstami teologicznymi zmagać się bardzo często przez całe noce, nie prześpią nocy. Mam przyjaciela, który no niestety też się przez to rozchorował, że pisząc książki, jedyna możliwość dla niego pisania książek to było w nocy. Zajęty pracą, właśnie służbą w kościele i tak dalej, więc jedyna możliwość. I przypłacił to bardzo mocno zdrowiem. No w końcu jego zdrowie nie wytrzymało tego. Ciężka praca. Po co ta praca? Słuchajcie, ta praca jest po to i apostoł Paweł nam to wyjaśnia w tym tekście. Bo nie wiem, czy zauważyliście, że w tym tekście on mówi o odsłanianiu tej tajemnicy, że on to pisze po to, żeby ludzie wiedzieli jak i co. I w wierszu 12 czytamy, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Gdy my wiemy, jaki jest nasz Pan Bóg, to uzyskujemy cudowną rzecz. Uzyskujemy co? Swobodę przed naszym Bogiem. Wiemy, jak On dobry jest. Wiemy, jak potężny jest, że może pewne rzeczy uczynić. I co? I możemy wtedy swobodnie do Niego przyjść w wierze. Bez tego zrozumienia Słowa, bez tego, żeby się oprzeć w swoim życiu na Słowie, nie jesteśmy w stanie zbudować wiary, którą potrzebujemy do tego, żeby się modlić. Kiedyś istniało takie powiedzenie, łacińskie powiedzenie, przepraszam, jeśli kogoś obrażę tutaj, mówiąc po łacinie. Ora et labora. Wiecie, co znaczy ora et labora? Nie wiecie. Módl się i pracuj. Módl się i pracuj. To było powiedzenie, które w zakonach bardzo często obowiązywało. Módl się. Oni mieli tam przepisane godziny modlitwy i potem też oprócz tego wyganiano ich do ogrodów przyzakonnych i najlepsze wina robili zakonnicy. Najlepsze zioła robili zakonnicy. Najlepsze gruszki rosły w sadach zakonników, dlatego że oni ciężko pracowali. Ciężko pracowali. Ale ja bym odwrócił to powiedzenie. Labora et ora. Popracuj ciężko, a potem będziesz wiedział, jak modlić się. Kościół potrzebuje tej ciężkiej pracy. Bez tej ciężkiej pracy nie jesteśmy w stanie się modlić. Potrzebujemy otworzyć tą tajemnicę, jaki jest nasz Bóg. Potrzebuje, i to wszystko jest po to, żeby, wiecie co, zadrżały te nadziemskie władze i zwierzchności. Bo wtedy, gdy trzymamy w naszym życiu to objawienie tej prawdy o Panu Bogu. I kiedy modlimy się zgodnie z tym, to te moce niebieskie nie mogą nic innego, tylko przestraszyć się. Bo widzą jaka mądrość została dana Kościołowi, jakie bogactwo zostało dane Kościołowi. I wtedy to powoduje, że Kościół jest skuteczny wobec tej rzeczywistości. Ale to nie wszystko, bo jest ten wiersz 21. I ten wiersz 21 mówi co? Niech będzie chwała w Kościele. Niech będzie chwała w Kościele. Tak naprawdę chwała w Kościele nie ma być apostołowi Pawłowi. Chwała, mało tego, w ogóle chwała i uwielbienie. My znowu żyjemy w pewnej kulturze pewnego skryptu. I ten skrypt polega na tym, że w naszych tutaj zwojach gdzieś tam i tych wszystkich połączeniach, gdy słyszymy uwielbienie, to widzimy klawisze, potem te różne mikrofony, gitarki, perkusje dzisiaj za tą pleksą. I widzimy, jak to, nie tylko widzimy, a później słyszymy, jak to wszystko zaczyna brzmieć. I gdy to zaczyna brzmieć, to my też się ruszamy, prawda? To zaczynają brzmieć w nas te struny. I w tym naszym skrypcie tutaj jest taki sygnał, hasło, a zaczęło się uwielbienie. A potem tyk, 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 wyłączane są te wszystkie urządzenia i w nas mamy skrypt, paskudny skrypt. A skończyło się uwielbienie. Ale prawda jest taka, że uwielbienie się nie zaczyna i nie kończy. Tak naprawdę całe nasze życie powinno być wypełnione tym pragnieniem, żeby zrobić wszystko to na chwałę Panu Bogu. I to mnie to zawsze tak dotyka, gdy myślę o ludziach, którzy robili niezwykłe rzeczy i na koniec podpisywali je soli deo gloria. Znowu łacinie. Czyli Bogu jedynie niech będzie chwała. Wybitni ludzie niesamowite rzeczy zrobili, ale pamiętali o tym, że tak naprawdę to ma chwalić tylko Boga. Mówić o tym, jaki jest nasz Bóg, jak bardzo jest godny tego, żeby oddać Mu całe serce, oddać Mu całe życie. I to jest możliwe wtedy, gdy mamy to objawienie. Gdy to objawienie dociera do nas w taki przejrzysty, klarowny sposób. Gdy my rozumiemy, jaki jest nasz Bóg. Jak On działa, jak On nas zbawia, jak On nas zmienia. Bez tego, bez tych rzeczy nie jesteśmy w stanie tak naprawdę Go wielbić. Nie jesteśmy w stanie oddać tak całego naszego życia po to, żeby On był uwielbiony. Nie jesteśmy w stanie napisać ani jednej piosenki na Jego chwałę. Każde pokolenie, i zauważcie, bardzo to lubię tutaj w tym tekście, że jest napisane po wszystkie pokolenia. Tak jak gdyby Paweł pisał pokolenie i następne pokolenie i następne pokolenie i następne pokolenie, a na wieki wieków mówi. Każde pokolenie. Słuchajcie, każde pokolenie pisze swoją piosenkę na chwałę Bogu. Są niektóre piosenki, które się powtarzają. Cudowna Boża łaska, tak na przykład od gdzieś końcówki XVIII wieku, może poplączę coś, ale już dość dawno to zostało napisane, Cudowna Boża łaska, Amazing Grace, ale każde pokolenie śpiewa ją w innej aranżacji, w swojej, własnej, bo nasza modlitwa i nasze uwielbienie Boga nie może być takie sprzed 500 lat. Ani nie może być takie sprzed 100 lat, ani przed 50. Ono musi być nasze własne. Ono musi być na dzisiaj. I ono musi być też takie, że gdy ludzie słyszą, jak się modlimy, jak wielbimy Pana Boga, to mogą to zrozumieć. To rozumieją, że my modlimy się do Wszechmogącego Boga i że my spodziewamy się, że Wszechmogący Bóg zadziała w naszym życiu. A tak mnie zawsze dotykają te świadectwa ludzi, którzy trafiali gdzieś tam na nasze nabożeństwa i potem mówili, ale gdy zaczęli się modlić, I ta modlitwa była taka normalna. I ta modlitwa była taka, że ja rozumiałem. A potem śpiewali i to, co śpiewali, to tak mnie poruszyło. Czytałem dzisiaj rano nawet świadectwo kobiety, która po iluś latach, 50 czy iluś, pamiętała piosenkę, którą zaśpiewano na nabożeństwie, na którym była pierwszy raz. Ta piosenka to "Czyś słyszał, że Kościół jest żywy, gdzie Chrystus kapłanem jest sam". O, niektórzy tą piosenkę nawet znają. A trochę taka, wiecie, jest już zestarzała, nie? Ale ona przemawiała. W tamtym pokoleniu ona przemawiała. Dzisiaj są inne piosenki, które przemawiają. Słuchajcie, oby Pan Bóg nas zawsze uczynił takimi pilnymi w tym, żebyśmy poznali Jego objawienie, a potem mieli odwagę przed tymi mocami na niebie, gdzieś tam na wysokościach, zademonstrować, jaka jest Boża mądrość przez modlitwę i uwielbienie. Niech Pan Bóg nas wszystkich błogosławi. Powstańmy, będziemy się razem wspólnie modlić. Halleluja, halleluja, halleluja. Ojcze Niebieski, tak przychodzimy do Ciebie teraz, wyznając, że bardzo potrzebujemy Ciebie, że jesteś największym naszym skarbem, że jesteś tym, który powoduje, że nasze życie jest bogate. Tak jak pisał apostoł Paweł, jest tym bogactwo, jest tym niesamowite bogactwo. Halleluja. Jest tym mądrość, jest tym to wszystko, czego możemy pragnąć. I dlatego dzisiaj z taką ufnością przychodzimy do Ciebie i mówimy: Panie, Ty nas wyposażysz. Panie, Ty nam dasz też zapał do tego, żeby pracować, żeby starać się, żeby robić wszystko, żeby to nasze zrozumienie było głębokie, było prawdziwe. A potem też z tego popłynie i modlitwa, i pieśń uwielbienia dla Ciebie. Popłynie to, że nasze całe życie będzie Ciebie wielbić. Że wielbić będzie Ciebie to, co robimy w naszych szkołach, to, co będziemy robić na naszych studiach, to, co będziemy robić w naszych rodzinach, to, co będziemy robić, gdy zostaniemy politykami, lekarzami. Panie, będzie to wielka chwała dla Ciebie. Panie, patrząc na nasze życie, patrząc na to, co za nami, Panie, będziemy mogli zawsze powiedzieć: Bogu niech będzie chwała. Bogu jedynie będzie chwała. Halleluja. Bądź wywyższony, Ojcze. Amen.